Dobry wieczór, Anna Rębas. Kilka dni temu na Uniwersytecie Morskim w Gdyni przy Morskiej zdemontowany został stary napis uczelni. Nie ma już, więc Akademii Morskiej jest nowy napis. Będzie podobnej wielkości, również podświetlony, tłumaczy dr Agnieszka Czarnecka, pełnomocnik rektora do spraw mediów. W budynku poza tym trwa cały czas generalny remont. Korzystamy z okazji, że do rozpoczęcia roku jest jeszcze trochę czasu. Nie chcemy montować napisu już po rozpoczęciu roku akademickiego 2018-2019, dodaje pani rzecznik. Zmiana nazwy nastąpiła z dniem 1 września 2019 roku. Decyzję o zmianie podjął minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk po zasięgnięciu konsultacji ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. A co studenci mówią o całej zmianie?
I wreszcie się będzie zgadzać tak pod względem na świecie. Bo wszędzie i tak się podpisywaliśmy jako Maritime University. Będzie ta zgodność nazwy polskiej i angielskiej.
Ile lat patrzyliście na ten napis Akademia Morska?
Prawie 15.
Sentyment na pewno zostaje, ale jednak uczelnia nadal pozostaje ta sama, wykładowcy ci sami.
Wisiał tyle lat, ile my byliśmy Akademią Morską, czyli od 2000 bodajże pierwszego lub drugiego roku. Całego napisu nie będziemy przetrzymywać, nie ma miejsca, ale fragment dla potomnych gdzieś pozostawimy.
Znaczy, no trochę sentyment jest do tej akademii, no, że no nie za bardzo jestem przekonany do zmiany na uniwersytet.
Nazwy?
Tak, do zmiany nazwy, no bo jakoś Akademia Morska to się zawsze kojarzyło.
Jak przyszliście, zobaczyliście, że Akademii tego napisu już nie ma, to jakieś zaskoczenie?
Dopiero pani to zwróciła uwagę na to.
Ja widziałam, bo akurat jak szłam tutaj dzisiaj, to zastanawiałam, czy już jest uniwersytet, czy jeszcze nie, ale niestety ani nie ma Akademii, ani nie ma uniwersytetu, więc nie ma
okres przejściowy tak zwany.
Uczniowie z Pomorza wypłynęli na morze. Pierwsi uczniowie wyruszyli w rejsy na pokładzie Zawiszy Czarnego w ramach akcji Pomorze na Morze, organizowanej przez Pomorski Związek Żeglarski wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Do tego tematu wrócimy w dalszej części audycji, a na razie sprawdzimy, co słychać u kapitany Joanny Pajkowskiej, która w niedzielę o godzinie 17.05 czasu miejscowego wypłynęła z Plymouth w wokół ziemski samotny rejs bez zawijania do portów. Przed tygodniem udało mi się rozmawiać z żeglarką, ale dziś niestety jej telefon milczał. Skorzystałam więc z pomocy kapitana Bartka Czarcińskiego, który 2 lata temu próbował opłynąć świat tą samą trasą i który z kapitan Pajkowską miał ostatnio kontakt. Człowiek, który mocno, mocno wspiera panią kapitan Joannę Pajkowską, która 2 dni temu w niedzielę wyszła z Plymouth w rejs dookoła świata. Panie kapitanie, pan śledzi tę trasę, jest pan w kontakcie z panią Joanną?
Przed wypłynięciem się kontaktowaliśmy i nawet ostatnie godziny w Polsce spędziłem u niej na pokładzie i staraliśmy się uruchomić tracking satelitarny. Tak, żebyśmy my, którzy zostajemy na lądzie, mogli obserwować ją cały czas.
No właśnie.
I widzieć, jak jej idzie. Oprócz tego jeszcze ma możliwość też pisania do nas wiadomości, więc zapowiada się całkiem atrakcyjne następne 6-7 miesięcy. No tak, no i płynie sobie na południowy zachód. Gdzieś tam szerokim łukiem pewnie będzie omijała Biskaję. No można podglądać, gdzie Asia się znajduje na jej stronie internetowej. Tam jest mapa, na której jest, co 4 godziny będzie się jej pozycja pokazywała. Oprócz tego na tą mapę jest naniesione, co nam się udało w ostatniej chwili zrobić, nanieść trasę Szymona Kuczyńskiego, który chwilę wcześniej skończył taki rejs non-stop dookoła świata, również z Plymouth. Więc będzie można też porównywać, jak te dwie trasy się odbywają. Asia ma cudowny jacht, który dostała od swojego przyjaciela, wypożyczył jej na ten rejs. Jacht jest dość stary, bo 80 bodajże 7 rok, ale jak byłem na nim jeszcze w Polsce, to no, wygląda jakby wyszedł prosto ze stoczni. Oprócz tego jest przemyślany pod kątem właśnie samotnego pływania i już zresztą taki rejs dookoła świata wykonał. więc jest naprawdę bardzo dobrą jednostką.
Który odcinek będzie najtrudniejszy dla pani kapitan Pajkowskiej? Który dla pana był najtrudniejszy?
Znaczy, no mój ten najtrudniejszy odcinek to był ten, który się miał być najtrudniejszy w założeniach i zaczął się i się szybko skończył, czyli Ocean Indyjski i południe naszego globu.
Ona tam dotrze kiedy?
No myślę, że gdzieś tam 2,5 miesiąca powinna już, myślę, że szybciej nawet, 2 miesiące powinna tam być, na południu Afryki. Jak pokazują teraz regaty Golden Globe Race, gdzie 17 śmiałków wypłynęło dookoła świata samotnie, bez zawijania do portów, z Francji. W tej chwili tam się odbywają, odbyły się 2 akcje ratunkowe i 2 żeglarzy zostało zdjętych z pokładu jachtów, które się wywróciły. Więc ten Ocean Indyjski się nie zmienia. Cały czas jest taki sam i to chyba jest najgorszy odcinek.
Ona ma jacht bardzo dobrze wyposażony, z tego co mówiła przed wypłynięciem, i dosyć mocny, bo to jacht aluminiowy, to nie jest plastik. Jeżeli w coś uderzy, to na pewno nie odda tak łatwo skóry, jak na innej jednostce, ale na przykład mówiła mi, że nie ma plotera. Czy to jest duże utrudnienie?
Nie, myślę, że żadne, dlatego że ma GPS-y takie, które jej podają pozycję, ma mapy papierowe, więc ma cały czas na bieżąco swoją pozycję, długość, szerokość geograficzną, a ploter jest przydatny wtedy, kiedy pływamy wzdłuż brzegu, kiedy pływamy między wyspami, kiedy pływamy między skałami, tam gdzie istotne jest na bieżąco wiedzieć, gdzie się znajdujemy względem przeszkód, a na oceanach tych przeszkód zaznaczonych na mapie nie ma, no bo wszędzie mamy kilka kilometrów do najbliższego lądu, czyli do dna. I dookoła nic nie ma, oprócz statków, ewentualnych jakichś obiektów, które gdzieś tam dryfują, śmieci na oceanach. No ale tak jak pani powiedziała, ta łódka spokojnie powinna sobie z tym poradzić.
Co z pana łódką w takim razie? Tamta bezpowrotnie poszła na dno?
Tak, tamta poszła na dno. Sam to zrobiłem, żeby nie stanowiła zagrożenia dla innych, między innymi dla takich żeglarzy jak Gasia teraz, i nie była takim dryfującym obiektem. Ale ja długo nie wytrzymałem bez jachtu, ponieważ jak wróciłem, to po 5 miesiącach już miałem drugą łódkę, na której zresztą teraz się przygotowuję i 8 października płynę z Gdańska w stronę cieplejszych krajów.
Jasne, ale to już nie będzie rejs dookoła świata, przynajmniej na razie.
No w założeniach trochę jest, ale teraz wsiadamy na łódkę z moimi 2 córkami, 4-letnią i roczną, i z żoną. No i powoli, spokojnie, bez planów będziemy sobie pływać.
Będziemy śledzić pana w takim razie dokonania, bo podejrzewam, że jeszcze ostatniego słowa pan nie powiedział. Ta trasa, którą robi teraz Joanna Pajkowska, to jest ta trasa, którą pan też chciał opłynąć.
Dokładnie, świat. Tylko że ja z Polski.
Tylko pan
miałbym
z Polski.
To powtarzać, to dalej będzie to z Polski. No ale nie dziwię się w ogóle Asi i Szymonowi, że wybrali Plymouth, bo wypływają od razu na ocean, nie mają tych trudów tutaj cieśnin duńskich, kanału angielskiego, ruchu statków.
A było ciężko, więc... bo mówiła, że wiatr dawał mocno popalić.
Tak, tak, no miała tam trochę, no dłużej jej to zajęło niż zakładała. No ale na pewno to było też dobre sprawdzenie łódki przed samym rejsem.
W takim razie będziemy próbować ją wydzwaniać przez normalne takie telefoniczne połączenie. Może nam się uda jakoś gdzieś bliżej.
No może dzisiaj to już może być ciężko.
Może
ale
być ciężko.
Ma telefon też satelitarny, więc łączność satelitarna będzie.
Żeglarka Joanna Pajkowska w swój drugi wokółziemski rejs w karierze wyruszyła na aluminiowym jachcie Fanfan. Trasa będzie biegła wokół 3 przylądków z zachodu na wschód. Pierwsi uczniowie wyruszyli w rejsy na pokładzie Zawiszy Czarnego w ramach akcji Pomorze na Morze, organizowanej przez Pomorski Związek Żeglarski wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Młodzi ludzie nie tylko pływali po zatoce, kolejnym punktem była wizyta w Muzeum Marynarki Wojennej, gdzie młodzież uczestniczyła w lekcji muzealnej nawiązującej do obchodzonego w tym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wizyty wszystkich grup w muzeum to po rejsie na żaglowcu kolejny element tegorocznej akcji Pomorze na Morze. A w studio dziś wyjątkowy gość, szef Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni, Rafał Klepacz, z którym rozmawiam nie tylko o tej akcji Pomorze na Morze.
Harcmistrz Rafał Klepacz, komendant Centrum Wychowania Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Gdyni.
Prosto z wody, prosto z jachtu, czy jeszcze prosto z siedziby centralnego?
No prosto z biura.
Z biura, tak. A był pan w tych dniach może na morzu, bo pogoda się zasadniczo zmieniła.
Tak, ale na szczęście jest tak, że jesteśmy na brzegu nawiecznym, wiatr mamy z północnego zachodu. Wieje, ale jeszcze jesteśmy w tym miejscu akcji Pomorze na Morze, gdzie jesteśmy usunięci od wiatru, fala się nie wybudowała. Więc mimo ostrzeżeń, mimo silnego wiatru da się akcję prowadzić.
Ale akcja się rozpoczęła i to po raz który już?
Sama akcja to już jest po raz 11. Natomiast na Zawiszy Czarnym jesteśmy chyba po raz 4 albo 5, bo generalnie akcja Pomorze na Morze umożliwia uczniom szkół województwa pomorskiego spróbowania morza, wyjście na te, no choćby 2 godziny na zatokę, na jakimś jachcie. Wcześniej były to inne jednostki, teraz jest Zawisze Czarne. Oraz organizowany jest taki program kulturalny. W różnych latach różnie to wyglądało. W tym roku młodzież odwiedza Muzeum Marynarki Wojennej, gdzie zapoznaje się z wystawą z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. A więc 2 godziny na Zawiszy, potem jeszcze lekcja muzealna w Muzeum Marynarki Wojennej. Całość organizuje Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski i we współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej, Centrum Wychowania Morskiego. A całość jest fragmentem obchodów stulecia odzyskania niepodległości na terenie województwa pomorskiego.
No bo tak słucham tego i myślę sobie o tej idei Centrum Wychowania Morskiego, że tak naprawdę to mocno się ta akcja Pomorze na Morze wpisuje właśnie w waszą całą strategię działania.
Jak najbardziej, zwłaszcza, że od jakiegoś czasu naszą strategią działania jest również współpraca ze wszystkimi środowiskami, które zajmują się jakkolwiek pojętym, czy szeroko pojętym wychowaniem morskim. I jakby dostrzegamy wyraźnie wobec wielości różnych, bardzo cennych inicjatyw, że przyszłość tkwi tak naprawdę we współpracy i we wzajemnym wspieraniu się. Pomorski Związek Żeglarski organizuje akcje, my się w nią włączamy, czasem bywa odwrotnie, my organizujemy, pewnie za chwilę będziemy rozmawiali o konferencji Wychowanie Morskie w Polsce, to znowu inni partnerzy się w nią włączają. Właśnie w takim wspólnym działaniu jest dużo większa siła.
To zanim porozmawiamy o tej konferencji, powiedzmy jeszcze, ilu uczniów się podczas takiego tygodnia znajdzie na morzu, ile spróbuje tego morza, ile popływa? Ile szkół się zgłosiło do was?
W sumie zgłosiło się z 31 miast szkoły, bo czasem są to...
Ale z Pomorza.
Tylko z województwa pomorskiego i będą uczniowie ze wszystkich powiatów. Już byli z Człuchowa, z Bytowa, z Wejherowa, z Kartuz. Dzisiaj pływają z Kwidzynia, z Pruszcza Gdańskiego. Więc w zasadzie każde miasto powiatowe będzie reprezentowane. Na każdy rejs wchodzi 30 uczestników, rejsów dziennie jest 5, no i łatwo wymnożyć przez 5 dni. To daje jakieś kilkuset uczestników całego projektu.
Ale żeby zorganizować taki rejs, to też nie jest tylko tak, żeby przyjechać na nabrzeże, wsiąść na Zawiszę i popłynąć, prawda? To wy musicie też dać odpowiednich załogantów, musi być kapitan, musi być też dla tych dzieci jeszcze pewnie coś, bo oni
Logistyka rejsu żaglowcem to jest dość złożona sprawa, oprócz zapewnienia, żeby jednostka była w dobrym stanie technicznym, przygotowana do rejsu, zaopatrzona odpowiednio, no w tym wypadku może nie zaprowiantowana, bo nie żywimy tych osób.
Czyli kanapki. Jeśli ktoś może jeść
swoje przynoszą. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest jakby obsadzenie statku właściwą załogą. Zgodną z kartą bezpieczeństwa w tej chwili w Polsce są takie przepisy, że na żaglowcu część kadry musi spełniać wymagania konwencji SOLAS i STCW. W związku z tym musi to być odpowiednia załoga. Wszystkie te osoby od kapitana po osobę, która pomaga przy cumach, są wolontariuszami Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego i jakby świadczą te usługi nieodpłatnie. Etatowo na pokładzie jest starszy oficer i starszy mechanik. No po prostu bez jakiejś minimalnej obsady etatowej taki żaglowiec nie może funkcjonować. Więc rzeczywiście jest jakiś wysiłek organizacyjny w tym, żeby przygotować, zebrać wolontariuszy, uzgodnić odpowiednią liczbę, bo jeżeli zabraknie jednego oficera z odpowiednimi uprawnieniami, statek w zasadzie nie może wypłynąć. Zaopatrzyć statek w paliwo, w oleje, w wodę. Jest to pełen wysiłek organizacyjny, ale my go podejmujemy świadomie, że tak powiem, i po to jesteśmy właśnie.
Ale podejmujecie ten wysiłek też nie tylko przy okazji tej akcji Pomorze na Morze, bo tak naprawdę Zawisza jest cały czas, mówiąc krótko, w ruchu. To nie jest jednostka, którą można zobaczyć w marinie. Ona co chwilę podejmuje jakąś akcję, od choćby no, najbardziej znany, często nagłaśniany, o którym mówiliśmy. Zresztą bardzo dobra idea Onco Race.
Tak.
Po raz kolejny w tym roku też się odbył.
Był po raz kolejny Onco Race. Takich rejsów jest więcej. Może nie wszystkie mają tak medialną oprawę, ale dla wielu, zwłaszcza lokalnych klubów żeglarskich, nie wiem, ostatnio był klub żeglarski z Bochatowa na przykład, czy z Rybnika, no to są to jakieś takie lokalne wydarzenia, czy jakieś takie, dla nich są to ważne rejsy. I rzeczywiście jest tak, jak pani powiedziała, ja się śmieję, że często do mnie dzwonią jacyś tam znajomi, przyszedłem obejrzeć Zawiszę. No.
Trudno, nie tym razem.
Nie tym razem. Jest takie przysłowie, że nie po to budujemy statki, żeby stały w portach. Że są piękne, ale nie po to budujemy statki, żeby stały w portach.
Ale to nie jest jedyna jednostka, którą dysponuje Centrum Wychowania Morskiego.
Nie, my w tej chwili jesteśmy armatorem jeszcze dwóch jachtów, mniejszych jachtów, takich około 13-15 metrów. Jeden to jest Warszawska Nike, jacht chorągwi stołecznej ZHP. 12-osobowy typu Konrad 46 oraz Delfia Trójka. Nowy nabytek, kupiliśmy ją w tym roku. Jest to jacht, zresztą też z historią, bo jak co byłem, ma jakiś jacht, to musi być jacht z historią, którym redaktor Kuba Strzyczkowski z Radiowej Trójki w 2013 roku samotnie przepłynął Ocean Atlantycki i od tego roku służy harcerzom.
I bardzo się cieszę, że padło nazwisko pana redaktora i również nazwa, bo w tym wypadku reklama jest jak najbardziej pożądana. Ja bardzo podziwiałam i trzymałam kciuki i powiem szczerze, że niewielu jest dziennikarzy, którzy no, taką trasę zrobią i taką rzecz uczynią na jachcie. Był sam, płynął, przepłynął, było wszystko dobrze. Korci mnie o zjawy pana zapytać jeszcze, bo wiem, że też walczyliście długo.
Znaczy, cały czas walczymy. Tak. To nie jest tak, że...
Co się stało? Przypomnijmy tylko, że miała wypadek.
Przypomnijmy, że w grudniu 2016 roku weszła na mieliznę w okolicach Śląska Falster, bo po powrocie z prawie półtora rocznego rejsu dookoła Atlantyku, ku pamięci kapitana Władysława Wagnera, no i już byli w zasadzie na progu domu, no bo to w zasadzie brakowało im 3 dni, żeby dopłynąć, domknąć ten rejs. Weszli na mieliznę. Nie dało się tego jachtu ściągnąć z mielizny, została podnoszona specjalnym dźwigiem. Kosztowna operacja pokryta ze środków ubezpieczenia zakończyła się tym, że zjawa wylądowała w stoczni w Darłowie po transporcie morskim właśnie tam z Danii. No i niestety mamy teraz taki chwilowy impas, ponieważ musimy dobrze wyjaśnić sobie kwestie własnościowe. Użytkownikiem jachtu przez wiele lat był Związek Harcerstwa Polskiego i Centrum Wychowania Morskiego ZHP. Natomiast formalnie właścicielem jest Skarb Państwa. I do momentu, dopóki nie wyjaśnimy ostatecznie, czy ten majątek, czyli ten jacht przejdzie na stan Związku Harcerstwa Polskiego, czy zostanie w gestii Skarbu Państwa, no jakby prace są zawieszone. Natomiast nie jest tak, że nic się nie dzieje. My nie jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i rozmowy się toczą. Ja myślę, że przybiorą one na koniec dobry obrót i jakoś się ta sprawa zakończy.
A proszę powiedzieć, ta konferencja, o której wspomnieliśmy na początku, a której Radio Gdańsk jest patronem, tak, również, to jest konferencja dotycząca stulecia ruchu morskiego?
100 lat wychowania morskiego w Polsce w ogóle. Ponieważ mamy stulecie odzyskania niepodległości, no każdy się włącza w to stulecie, tak rozumiem, każdy obywatel się nawet włącza tak, jak umie i tak, jak czuje, że chce, a my właśnie chcieliśmy podsumować 100 lat wychowania morskiego, bo trzeba przyznać, że to były różne etapy i teraz też jesteśmy w jakimś takim innym etapie I nawet bym powiedział, że może nawet w jakimś takim... w przededniu czegoś nowego bym powiedział, bo tak historycznie lata 20. wielka euforia z dostępu Polski do morza, z powrotu do morza, ogromny entuzjazm, rzesz Polaków, fundowanie statków ze składek społecznych, Zaruski, Bublewski, Zawisza Czarny.
Chyba łatwiej było, tak jak słucham.
No właśnie, była taka większa chyba fala entuzjazmu, tak. I to był taki nośny temat. Po wojnie trochę przez władze komunistyczne ten entuzjazm wyhamowany, ale rozwinął się gdzieś tam dopiero w latach 70., 80. I tu znowu jakby takie projekty jak Chopin, Szkoła pod Żaglami, Pogoria, Bractwo Żelaznej Szekli, medialne Latający Holender, no ileś takich inicjatyw się działo, dosyć ważnych. Potem przyszła trzecia RP i jakby nastąpiło takie straszne rozdrobnienie tego ruchu. Trochę się załamał system szkolenia młodzieży w oparciu o patenty żeglarskie, który był jakimś takim impulsem do prowadzenia wychowania morskiego. Dziś mamy ileś takich elementów układanki, którą warto by może pomyśleć, jak to poskładać z powrotem. Mamy przecież Ligę Morską i Rzeczną, organizację no, niemal ze stuletnią historią, niezwykle do dziś aktywną na wielu polach i niezwykle zasłużoną. Mamy Związek Harcerstwa Polskiego, mamy Polski Związek Żeglarski, a więc takie organizacje, że tak powiem, no nie chcę powiedzieć, że ciężkie, ale no z jakimś takim dorobkiem, który też się dźwiga, ale mamy też mnóstwo, mamy żaglowce szkolne, to trzeba powiedzieć, od Zaruskiego tu w Gdańsku, po Burcharda, po Gorię, Chopina. Mamy 5 żaglowców szkolnych, to jest też pewien ewenement na skalę Europy.
Dar tylko daleko nam odpłynął na razie, tak, dookoła świata.
Ale no dar jest państwową jednostką. Natomiast mówię o tych takich szkolnych żaglowcach dostępnych dla każdego w zasadzie. No bo oprócz tego mamy jeszcze Dar i Iskrę, czyli w zasadzie to 7 nawet można powiedzieć. I mnóstwo teraz takich fajnych, dobrze działających organizacji, które nie mają może dużo sprzętu, ale mają niesłychanie dużo energii i fajnych pomysłów. Nie wiem, Fundacja Rys Odkrywców, Fundacja Przełamując Fale, które robią jakieś takie bardzo ciekawe projekty. No i teraz pytanie, czy jak minęło te 100 lat i mieliśmy takie różne etapy, czy dałoby się nas wszystkich znowu jakoś poukładać? Może byśmy się wszyscy zebrali, porozmawiali nad w ogóle kształtem wychowania morskiego w Polsce. Mam też takie wrażenie, że do tej pory ten temat jako takie zadanie państwa, czy jakby, już nie chcę bardzo górnolotnych słów używać, ale jak taki model działania państwa, to też gdzieś tak nie jest to skoordynowane. Bym powiedział, że nie mamy takiej jasnej polityki dotyczącej wychowania morskiego. Czego my chcemy od wychowania morskiego jako kraj? Myślę, że w latach 20.
Takie pytania były stawiane.
Były stawiane i odpowiedzi były odpowiedzi. Tak. Wiadomo było, że chcemy młodzież wychować z miłości do morza, bo to morze, oprócz tego, że wypoczynek, wiadomo, żeglarstwo, ale daje niezwykle duże pożytki dla państwa. Pytanie, czy młodzi ludzie dziś doceniają to, te pożytki, jakie ma Polska jako kraj, ludzie, jako naród, z tego, że mamy ten dostęp do morza. I warto sobie znowu zadać pytanie, a do czego nam dziś, u progu XX wieku, 100 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, do czego nam dziś jest wychowanie morskie? Czy ono jest potrzebne? No pewnie tak. Natomiast jak ono ma wyglądać? Czy wychowanie morskie to tylko sport?
I
tylko żeglowanie? Czy wychowanie morskie to właśnie...
Formacja jakaś ogólna taka, prawda? Pewna, młodego człowieka.
Tak. Ja ciągle mówię, człowiek, który przejdzie przez jakiś etap wychowania morskiego, powinien być, nie wiem, za 10-15 lat będzie głosował w wyborach, będzie chodził do wyborów, powinien wiedzieć, że niektóre sprawy są dla nas, niezależnie od opcji politycznej czy jakichkolwiek innych rzeczy, dla nas, jako dla Polski, ważne. I trzeba tak formować, żeby młodzi ludzie to rozumieli, a później dorośli ludzie to rozumieli.
Też moglibyście...
Jeszcze dodam jedno słowo. Dlatego udaliśmy się do sponsorów konferencji. Został nimi Port w Gdyni czy DTC w Gdańsku. Właśnie idziemy do partnerów
związanych z morzem.
Z gospodarką morską. Nawet szerzej, tak. Żeby pokazać, że tu jest związek z wychowaniem morskim, bo wielu ludzi dziś myśli, że wychowanie morskie to sport, pójdzie dziecko na optymisty, pożegluje. To też przez tą pasję chcemy dotrzeć do dalej, ale tak naprawdę patrzymy na wychowanie morskie bardzo szeroko. No i stąd ta konferencja, stąd wiele organizacji zaproszonych. Pochwalę się, że objął patronatem konferencję prezydent Andrzej Duda w ramach patronatu nad, jako wydarzenie stulecia niepodległości. Patronem jest minister gospodarki morskiej, pan Grubarczyk, marszałek województwa pomorskiego, wojewoda pomorski.
Oni pojawią się również, miejmy nadzieję.
Przedstawiciele.
Lub ich przedstawiciele, bo to prezydent, też jest ważne, prawda? Tak, i nazwiska, i obecność.
Prezydent miasta Gdyni jest patronem, dyrektor Urzędu Morskiego, a wśród partnerów Muzeum Marynarki Wojennej, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski.
Uniwersytet Morski? Teraz?
Jeszcze się staramy.
Tak. Oni teraz w trakcie zmiany nazwy.
Organizacji właśnie, Liga Morska i Rzeczna, Fundacja Rejs Odkrywców.
I oni wszyscy będą uczestniczyli.
Tak, a oprócz tego jeszcze będziemy mieli takie dwa wydarzenia towarzyszące. Jedno to jest kącik, jak my to nazywamy, żaglowców, czyli zaproszenie, i to mam potwierdzone od wszystkich armatorów, to znaczy i Chopin, Borchardt, Pogoria, Zawisza Czarny oczywiście i Zaruski będą mieli swoją strefę żaglowców, a wieczorem uczestnicy konferencji będą zaproszeni, jak i wszyscy mieszkańcy Trójmiasta, bo to będzie wydarzenie otwarte, będą zaproszeni na koncert męskiego chóru szantowego Zawisza Czarny jako taki po konferencji chwilę oddechu w Gdyni.
Dziś to już wszystko. Audycję zrealizował Jacek Puchalski. Dobranoc, mówi Anna Rembas.